Wiem, bracia i siostry, że jest bardzo gorąco, ale mam nadzieję, że jakoś przetrzymacie. Zwłaszcza, że temat dzisiejszego kazania jest dosyć mobilizujący i nawet jak jest gorąco i nawet ci, którzy byli w wojsku, pamiętają, że nawet jak trzeba było siedzieć w gorącym, czarnym mundurze, w butach i w czapce, a nawet i w hełmie czasem, więc może to nam troszkę pomoże. Życie chrześcijanina to jest ciągły bój, a ponieważ tak Słowo Boże mówi o życiu chrześcijanina, że to jest walka, ustawiczna walka, to dobrze jest pamiętać, że na polu walki obowiązują ściśle określone reguły, że żołnierz, jak jest na froncie, na polu walki, na linii frontu, to nie może sobie robić, co chce, wstać na przykład w południe i pójść się wykąpać po drugiej stronie, tam gdzie jest wróg, bo tam ładna woda jest na przykład. Tu jest gorąco, a tam jest takie spa piękne i tam można się wykąpać. Nie może tak zrobić, bo go zastrzelą. Albo jeszcze go złapią i będą go torturować i wyciągać z niego wszystko, co wie o swojej armii, o swoim dowódcy i tak dalej. Określone reguły, ściśle określone reguły obowiązują żołnierzy na polu walki i również chrześcijanie, my, żołnierki i żołnierze Chrystusa, również jesteśmy zobowiązani do przestrzegania określonych reguł. Dzięki tym regułom możemy w ogóle przetrwać, nie stosując się do reguł, nawet nie przetrwamy. Dzięki regułom możemy przetrwać, mało tego, możemy się rozwijać, możemy być coraz lepszymi żołnierzami, możemy awansować, dostawać te kolejne belki czy gwiazdki i możemy być skuteczni w walce, możemy rzeczywiście, gdy trzeba się bronić, możemy się obronić jak należy, a gdy trzeba ruszyć i zaatakować, to również wtedy jesteśmy w stanie to zrobić. Więc życie chrześcijanina to jest walka duchowa, to jest stała walka duchowa żołnierzy Chrystusa, ponieważ mamy określonych wrogów w naszym życiu. Byłoby dobrze, gdyby już wrogów żadnych nie było. I przychodzi taki dzień, kiedy wróg nasz zostanie związany i wrzucony na zawsze do jeziora ognistego, ale póki co my mamy ciągle wrogów wokół nas. Słowo Boże mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tych wrogów, jak widzicie choćby z tego fragmentu Słowa Bożego, jest wielu. Ich nie widać, bo to nie jest krew i ciało, ale Słowo Boże otwiera nam oczy na to, że jest rzeczywisty, realny wróg duchowy, albo wrogowie duchowi, którzy wokół gdzieś czyhają na nas i stanowią zagrożenie. I ponieważ mamy konkretnych i groźnych wrogów, to nie są wrogowie tacy, że można sobie po prostu powiedzieć, a spadaj. I już wróg mówi, oj, się boję, już odszedł. Nie? To są wrogowie przebiegli, to jest wróg bardzo inteligentny. Wróg, który nie walczy w ten sposób, że wychodzi i mówi, jestem diabeł, zaraz cię załatwię. No my byśmy powiedzieli, no nie, to jak ty jesteś diabeł, to my jesteśmy w Chrystusie i wynoś się. Ale to jest wróg taki, który przychodzi i mówi, jestem twój brat, siostra. A mi, no jak siostra, to, a zwłaszcza jak ładna siostra, to chodzi. A Słowo Boże mówi, że ten wróg przybiera postać anioła świetłości czasem. Słowo Boże mówi, że ten wróg jest podstępny, że stosuje podstęp. A, to w takim razie naprawdę jest groźny, bo może nas, zwłaszcza jak jest piękna pogoda, jak nam się już prawie nic nie chce, to na pewno nam się walczyć też nie chce. I on wie, kiedy do nas przyjść, jak jesteśmy zmęczeni, jak jesteśmy przeciążeni jakimiś sprawami. Łatwo może nas dopaść, kiedy sobie mówimy, a daj sobie teraz już na luz, a przestań już być taki czujny duchowo. Diabeł wie, jak nas załatwić i dlatego potrzebujemy być odpowiednio wyposażeni, jak mówi Słowo Boże. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. I jest opisana ta cała zbroja, nie będziemy tego teraz czytać i tego rozważać, ale sygnalizujemy, że aby stawić opór złemu, aby się sprzeciwić złemu, aby zwyciężyć, potrzebujemy mieć zbroję Bożą, nawet jeśli nam uwiera trochę czasem, nawet jeśli jest trochę niewygodna, nawet jeśli jest niemodna, mamy ją w sensie duchowym przywdziewać, aby stawić opór w dniu złym. To jest walka na śmierć i życie. To nie jest walka na punkty, na to, że nagrodę jakąś lepszą dostaję albo gorszą, może dostanę bilet na koncert jakiś tam w którym mieście organizowany. To jest taka walka. To jest walka na śmierć i życie. Albo będziesz żyć wiecznie, albo pójdziesz do piekła. Albo będziesz zbawiony, albo będziesz na zawsze potępiony. Więc jest pytanie, czy my się angażujemy w tę walkę? Czy jesteśmy przejęci sprawą tej walki? Z jakim oddaniem, z jaką koncentracją uczestniczymy w tej walce? Słowo Boże w liście Hebrajczyków 12:4 mówi, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Tak Słowo Boże mówi do Hebrajczyków wierzących w pierwszym wieku. Oni się nie opierali aż do krwi, a my opieraliśmy się już aż do krwi kiedyś w walce przeciwko grzechowi. To jeszcze jest coś przed nami, bracia i siostry, bo Słowo Boże tutaj mówi, że czasem trzeba aż do krwi się sprzeciwić. Każdy chrześcijanin uczestniczy w duchowej wojnie. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja mam wolny. Ja się w żadne wojenki nie wdaję. Ja jestem pokojowo nastawiony. Żołnierz Jezusa Chrystusa nie może tak powiedzieć. Nie może powiedzieć, ja mam urlop, ja w ogóle w tej bitwie nie uczestniczę. Każdy chrześcijanin uczestniczy w tej bitwie. Wszyscy jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jako pierwszy dał nam przykład, że życie na tej ziemi, że życie zgodnie z wolą Ojca, to bój. Gdy dochodziło do tej kulminacji Jego spełniania woli Ojca na ziemi, wiecie w Getsemane, jak wyglądał Jego bój. W śmiertelnym boju, czytamy Łukasza 22:44, jeszcze gorliwiej się modlił, był pod Jego jak krople krwi spływające na ziemię. Tak, aż do krwi walczył o to, żeby spełnić wolę Ojca. Zmagał się, ponieważ widział, jaki to będzie dramat w Jego życiu, kiedy Jego Ojciec okaże gniew z powodu grzechów tego świata. On się w tym śmiertelnym boju mocno sprzeciwił tym siłom, które go próbowały odciągnąć. I tak też Słowo Boże pokazuje, że ta sama droga czeka wszystkich Jego uczniów. Że to nie jest tak, że On to prowadził tutaj bój, a my uczniowie Jego jesteśmy ponad naszego Mistrza i się możemy spodziewać, że jak poszliśmy za Jezusem, to będzie po prostu cudownie i wspaniale. I będą po prostu niekończące się wakacje, niekończący się happening. Będzie radośnie, wesoło, muzyczka będzie grała, będzie nawet światowa będzie grała, bo często gra światowa i jest tak po prostu radośnie i wesoło. O nie, nie może być uczeń nad mistrza. I Pan nam mówi o tym, że i poprzez naukę apostolską pokazuje, że nasze życie jest bojem, jest ustawicznym bojem. Apostoł Paweł uważał swoje życie za bój, kiedy pod koniec życia napisał, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, to świadczy w ten sposób, że jego życie od czasu, gdy poznał Chrystusa, było ustawicznym bojem. Kiedy mówi, dobry bój bojowałem, to wcale nie znaczy, że łatwy. Dobry to znaczy, że skuteczny. Dobry to znaczy, że nie dawał tyłów swojemu wrogowi. To znaczy, że stał na stanowisku. To nie był łatwy bój. Gdy się czyta drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 24 werset i niżej jest opisany ten jego bój życiowy. bój służby Panu, same niebezpieczeństwa, aż strach to czytać, ile tego tu jest. Ale czytamy chociaż początek, 5 razy, otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, czyli miał taką chłostę, którą Żydzi stosowali. I to było bardzo przykre. I to jeszcze od swoich rodaków dostać, bo od Rzymian to by może było jeszcze łatwiej, nie? Ale od swoich rodaków cię wychłostali człowieka, który był dobrze wykształcony w zakonie, który nie uchybiał w zakonie, który kochał Żydów, że sam swoje życie gotów był oddać za nich, a oni go 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, bo to była taka zasada, że 40 uderzeń, ale dlatego, że ten, co uderzał, mógł w tym zapamiętaniu, w tym rozpędzie uderzyć o 1 raz za dużo, a to byłoby już przestępstwem i nie wolno było uderzyć w czasie chłosty Żyda więcej niż 40 razy, dlatego stosowano tę zasadę, że uderzano 39 razy, żeby czasem z tego rozpędu, jakby uderzał 40, by się jeszcze zamachnął raz, uderzył jeszcze raz i byłby przestępcą zakonu. Więc dlatego stosowano tę metodę 39 razy. Dlatego tu też apostoł Paweł tak napisał. Raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od rodaków, od pogan, na morzu, między fałszywymi braćmi, w różnych okolicznościach, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. To był bój. Dobry bój, apostoł Paweł napisał. Dobry bój bojował. Ej, serce nam się podnosi, bracia i siostry? Jakby tak nas przycisnęli mocniej, nas okradli, jakby nam krzywdę zrobili z powodu wiary w Chrystusa, jakby nas zlekceważyli i tak dalej. Co byśmy się załamali, powiedzieli, ojej, to po prostu przegrani jesteśmy. Dziś błąd żeśmy popełnili, bo jesteśmy przegrani. Żebyśmy podnieśli serca, powiedzieli, aleluja, dołączamy do grona tych, którzy toczyli tu bój, wielki bój i ponieśli różne szkody na tym, w czasie tego boju, ale jesteśmy, ale zwyciężamy w tym wszystkim przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak też apostoł Paweł w natchnieniu Ducha nauczał innych patrzeć na życie i służbę swoją. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych i głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. 1 Tymoteusza 1, 18-19. Młody człowieku, Tymoteuszu, staczaj dobry bój. Następne pokolenie jest wzywane do tego, żeby staczać bój. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tymoteusza 6:12. Więc nie ma w ogóle żadnej kwestii w świetle Nowego Testamentu, że życie chrześcijanina to jest bój. To jest prawda. Po prostu takie są fakty. Uczestniczymy w tym boju. Czego Słowo Boże oczekuje od nas? Jakie wymagania nam stawia jako żołnierzom Jezusa Chrystusa, gdy angażujemy się, gdy jesteśmy włączeni w tę duchową walkę? Po pierwsze, Słowo Boże oczekuje od nas, że będziemy walczyć we wierze w Jezusa Chrystusa. Że będziemy to wszystko, co robimy, robić we wierze. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. Wiara jest tutaj podstawowa, fundamentalna. Jeśli chcesz być żołnierzem Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś żołnierzem Jezusa Chrystusa, to trzeba, żebyś wierzył w swojego dowódcę Jezusa Chrystusa. Żebyś wierzył w sens tej walki. Żebyś wierzył, że na końcu czeka cię nagroda. Żebyś wierzył w to, że Bóg nad tym wszystkim czuwa, że cię widzi na tym polu walki, że cię przeprowadzi. To jest bardzo ważne. Żołnierz, który rusza, przeładowuje karabin, ale wcale nie wierzy w sens tej bitwy, to tak nawet może się w każdej chwili odwrócić i może strzelić do swoich, bo on nie wierzy, że to jest prawdziwy wróg, a tutaj są prawdziwi sojusznicy, to czasem się okazuje, że zaczynają bracia strzelać do siebie. Bo nie rozumieją, nie widzą tego wyraźnego kierunku, że to wynika z wiary, że nasza walka nie jest naszym pomysłem, tylko jest częścią odwiecznego Bożego planu. I my w szeregach żołnierzy Chrystusa mamy stać i dzielnie walczyć, kierując całą swoją energię, wiarę przeciwko wrogom, a nie przeciwko swoim. Innym wymogiem stawianym żołnierzom Chrystusa jest gotowość na cierpienia. Żołnierz, który zaciąga się do wojska i kombinuje, jakby tu nigdy nie stanąć na linii frontu, kombinuje, jakby tutaj gdzieś tam przy kuchni, gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam schowany zawsze, to co to jest za żołnierz? To wstyd mówić, co to jest za żołnierz. Chrześcijanin, który rusza z Chrystusem przez życie, rusza, staje naprzeciwko temu światu, nie może mieć takiej postawy, żeby jakby to tak jakoś uniknąć wszelkich trudności, wszelkich cierpień z powodu wiary Chrystusa, ponieważ w ten sposób by się zapierał Chrystusa. Gdyż wam dla Chrystusa, czytamy Filipian 1, 29, zostało udarowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go stacza. Apostołowie dali przykład. I nam też jest to podarowane. Oni mieli ten przywilej, że nie tylko wierzyli w Jezusa Chrystusa, ale jak czytamy Dzieje Apostolskie, to cały czas widzimy, że oni dla Niego cierpieli. I się zachwycamy dzisiaj Dziejami Apostolskimi. I mówimy, wow, ale to było ekscytujące życie. Cudowne rzeczy się działy w życiu apostołów. Bracie, a czemu u nas nie ma takich cudów jak w Dziejach Apostolskich? Siostro, a czemu nie żyjesz tak jak ci w Dziejach Apostolskich? Nam jest podarowane, tak jak im, że możemy nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I żołnierz Jezusa Chrystusa jest na to nastawiony. Żołnierz, który wyjeżdża na misję do Afganistanu i się dziwi, że tam strzelają, to człowieku gdzieś jakiś nałykany byłeś, jak ten kontrakt podpisywałeś, czy co? Przecież wiadomo, że jak się tam jedzie, to nie jedzie się tylko dlatego, żeby pensję mieć. A jej nie interesowała tylko ta podwyższona pensja. Jeszcze euro może. On nie myślał, że to będzie, że mogą strzelić, że mogą nogę może urwać, głowę może urwać, że można życie stracić. Nie myślał. Nie, no chyba myślał. Normalny żołnierz myśli, że jedzie, że ta pensja to jest coś tylko na dodatek, a on staje, służy swojemu krajowi, celom politycznym, czy tam jakimś swojego narodu. Chrześcijanin, który staje jako żołnierz Jezusa Chrystusa, liczy się z tym, że może ponieść szkodę, że może cierpieć. Ale jego celem jest to, nie żeby tylko nie cierpieć, nie żeby uniknąć cierpienia. Jego celem jest, żeby przynieść chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. Jego celem jest to, żeby Pan, który patrzy na nas, na te nasze szeregi, że patrzy na nas, żeby widział, że my się nie rozglądamy, tylko jakby to się schować za drzewem i uniknąć jakichś cierpień. Tylko, że my jesteśmy gotowi dla Pana Jezusa ponieść śmierć nawet. Jak apostoł Paweł odchodził do Jerozolimy i bracia ze zboru dowiedzieli się, że on odchodzi i siostry zaczęli płakać. Mój Pan, jeszcze nie zobaczyli mnie, ciały Pan. A on mówi, co wy robicie? Mówi, ludzie, nie rozdzierajcie mojego serca. Przecież ja jestem gotów nie tylko cierpieć dla Pana Jezusa, ale nawet życie swoje oddać dla Niego. Co wy... Żołnierz Jezusa Chrystusa, jeśli liczy z tym, że będzie miał przeciwności, że wiele rzeczy nie pójdzie tak, jakby chciał, że poniesie szkodę, że pocierpi. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Mamy wezwanie apostolskie. Cierp wespół ze mną. To jest droga wszystkich prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, bo ci, którzy chcą żyć pobożnie z Chrystusem, prześladowanie cierpieć będą. Od żołnierzy oczekuje się też miłości wzajemnej. Uczniowie Jezusa Chrystusa nie mogą w żaden inny sposób ostać się i działać, jak tylko w miłości. Przede wszystkim wielkiej miłości do Boga. Największe przykazanie, będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich myśli, ze wszystkich sił, jak mówi Słowo Boże. Jeśli staję do walki, a miłuję tego, który mnie powołał do wojska, a miłuję z całego serca, nie służę tak jak żołnierz perelowski, no bo go wcielili do wojska, obowiązkowa służba wojskowa, o ta władza, o, muszę jeszcze wytrzymać. Żołnierz Jezusa Chrystusa nie odcina dni i czeka, żeby kiedyś wreszcie się wyzwolić i nie być już żołnierzem Jezusa Chrystusa. Żołnierz Jezusa Chrystusa dolicza dni i mówi: oj Jezu, dziękuję Ci, że kolejny dzień mogę być Twoim żołnierzem, że mogę być w Twojej armii. O, daj mi siłę, żebym do końca wytrwał w Twojej armii, do końca był po Twojej stronie, walczył aż do końca. To jest ta postawa. Miłość do Boga ponad wszystko i miłość do bliźniego. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest to wezwanie. Miłość braterska niechaj trwa, mówi Słowo Boże w Hebrajczyków 13:1. Bo ta miłość czasem z różnych powodów może być poddana próbie, ale Słowo Boże mówi, żebyśmy miłością braterską jedni drugich miłowali, wyprzedzali się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To na linii frontu jest bardzo ważne, żeby żołnierz wspierał żołnierza, żeby żołnierz z żołnierzem się nie kłócił, tylko żołnierz z żołnierzem stawał ramię w ramię, jak widzi, że słabnie, żeby go podtrzymać, jak widzi, że mu się tam broń zacięła, żeby mu dać kawałek swojej, żeby mógł walczyć, żeby nie zginął, żeby krzywda mu się nie stała. To jest właściwa postawa. I chciałbym, żebyśmy, tak jak tytuł naszego rozważania brzmi, przyjrzeli się pewnym takim zasadom, które obowiązują nas w tej służbie, w życiu dla Pana Jezusa, jako żołnierzy Jezusa Chrystusa, żebyśmy posłużyli się obrazem tak zwanego kodeksu honorowego legionisty. Mam na myśli legię cudzoziemską. Myślę, że niektórzy, zwłaszcza chłopacy, czytali o legii cudzoziemskiej co nieco, wiedzą, co to za formacja. To jest taka elitarna, zawodowa jednostka bojowa, która walczy o interesy Francji, a w której formalnie mogą służyć wyłącznie obywatele obcych państw. Także Polacy tam służą. Tworzą tę legię ochotnicy, sami ochotnicy. Obecnie jest ich mniej więcej 8 tysięcy. Bardzo ciekawa formacja. Dużo rzeczy można się też nauczyć od tej organizacji. I chciałbym, żebyśmy przeszli, dzisiaj oczywiście tylko troszkę zaczniemy to w przyszłą niedzielę, jak Bóg pozwoli nam doczekać i się spotkać, dokończymy to rozważanie, ale jest taki tak zwany kodeks honorowy legionisty. 7 punktów, 7 artykułów tego kodeksu i one posłużą nam za kanwę naszych rozważań, pewnych zasad, jakie obowiązują nas jako uczniów i żołnierzy Jezusa Chrystusa. Więc pierwszy artykuł czy punkt, który nas obowiązuje, to jest wierność i godność jako żołnierzy Jezusa Chrystusa. Artykuł pierwszy tego kodeksu honorowego legionisty mówi: legionisto, jesteś ochotnikiem służącym Francji z honorem i wiernością. Każdy legionista obudzony o północy wie, artykuł pierwszy, jesteś ochotnikiem i służysz Francji z honorem i godnością. To jest pierwsza podstawowa prawda, zasada, reguła każdego legionisty. I spróbujmy pomyśleć, jak ten obraz może się odnieść do naszego życia chrześcijańskiego i naszej żołnierki, naszego chrześcijaństwa. Otóż Słowo Boże mówi nam, że jako żołnierze Chrystusa mamy bardzo zaszczytną pozycję i szczególny rodzaj misji, że jesteśmy w rękach Pana tu na tym świecie absolutnie wyjątkową społecznością, absolutnie wyjątkową grupą, formacją. Kościół, zbór pański na świecie, otoczeniu ludzi niewierzących, ludzi bezbożnych, ludzi żyjących po swojemu, jest jednostką elitarną tak naprawdę, do zadań specjalnych. Kobiety i mężczyźni, wszyscy jesteśmy tą grupą, szczególną grupą, której Bóg dał zaszczytną pozycję na tym świecie. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, Efezjan 2:19. Nie jesteśmy kimś dalekim, obcym, nieznanym, ale jesteśmy współobywatelami świętych. Jesteśmy w tej samej elicie, co apostołowie, co męczennicy pańscy, co bracia i siostry z poprzednich pokoleń, którzy służyli Jezusowi Chrystusowi i należymy dzisiaj do tej grupy Kościoła, który toczy bój. Oni już przeszli do chwały, a my jesteśmy w boju. My toczymy walkę z tym przeciwnikiem duchowym. Jesteśmy domownikami Boga, czyli Bóg patrzy na nas jako na swoich najbliższych, którzy są w walce. To jest ta świadomość, że Bóg życzy nam jak najlepiej, że Bóg się troszczy o nas, że Bóg jest po naszej stronie. Nic nie jest w stanie nas zwyciężyć, gdy jesteśmy pod Jego ręką. I tutaj też pojawia się myśl wierności. Zagadnienie wierności to ważna sprawa. W ubiegłą niedzielę mówiliśmy troszkę o tym, kiedy mamy z nią do czynienia. Nie zawsze mamy do czynienia z wiernością, ale wtedy, kiedy są przeciwności, kiedy są pokusy, kiedy coś się przedłuża, wtedy pojawia się zagadnienie wierności. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 4:1 napisał: tak niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Bo nie chodzi o to, żeby pięknie przez 5 lat posłużyć Panu Jezusowi, żeby przez ładnych parę lat, gdyby było pięknie i sprzyjająco, pobyć razem w służbie, ale okazać się wiernym wtedy, kiedy się robi gorzej, kiedy się robi trudniej, kiedy pojawiły się przeciwności, kiedy pojawiają się jakieś niewiadome. Wtedy od szafarzy się tego wymaga, żeby okazali się wierni. Pan nam powierzył Ewangelię, powierzył nam zadanie, byśmy go reprezentowali tutaj na ziemi, żebyśmy stali i byli tą placówką Bożą, byli tymi Jego żołnierzami, którzy trzymają sztandar Ewangelii, którzy się nie boją, którzy się nie wycofują, którzy się nie rozbiegają, jak przychodzi wróg, tylko się jeszcze bardziej grupują, stają ramię w ramię, stają tak według szyku bojowym, żeby się nie dać podejść wrogowi. O to właśnie tu chodzi. Ewangelia zobowiązuje nas do godnego zachowania, do odpowiedniego zachowania. Filipian 1:27, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Co to znaczy godne? Godnie to znaczy w sposób właściwy, odpowiedni do kogoś, do czegoś. Ewangelia to pewna norma, wysoka norma. A nasze życie ma tym normom odpowiadać pod każdym względem, moralnym, etycznym, społecznym, jakbyśmy tam jeszcze nie mówili. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Pozwolę sobie przypomnieć pewien obraz, jak to kiedyś pastor Waszkiewicz, nieżyjący już od wielu lat, nasz pastor z Gdańska, wracał pociągiem nocnym z Warszawy i widział grupę żołnierzy, którzy jechali tym pociągiem, a to były w czasach PRL-u. Jak wiecie, pociągi były przeładowane. Ludzie szukali, gdzie by tu przysiąść, gdziekolwiek, żeby gdzieś tam przykucnąć, a w końcu, jak nie było gdzie, to siadali na podłogę. I ludzie tak posiadali, o 2-3 w nocy tak posiadali w różnych miejscach, jeden na drugim, dobrze wracali. Ale był tam jeden żołnierz, który ciężko przestępował z nogi na nogę, ale nie usiadł na podłodze ani na chwilę. To był oficer Wojska Polskiego. Nawet szeregowcy pozdejmowali czapki i się pouwalali na podłogę, ale oficer wstał. Ciężko mu było, ale ranga oficera nie pozwoliła mu się tam gdzieś na tej podłodze i zbezcześcić tę swoją rangę. I to jest myśl, że chrześcijanin, żołnierz Jezusa Chrystusa ma swoją godność i ma służyć Panu godnie i żyć na tym świecie godnie. Nie pozwalać sobie na to, żeby jego mundur duchowy żołnierza Chrystusa był gdzieś tam w tym całym nieczystości tego świata. Godność sprawia, że chociaż nam nie jest łatwo, to jednak trzymamy poziom. Żołnierz Jezusa Chrystusa po prostu nie może inaczej. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:11 napisał: wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Zaklinali, napominali, robili wszystko, żeby oni prowadzili życie godne Boga. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne. A tak łatwo jest zbezcześcić mundur Chrystusowy, tu na tym świecie. Tak łatwo jest splugawić tę godność. Dlatego pamiętajmy o tym, bracia i siostry, że nie ma jakiejś alternatywy dla godności i dla wierności w naszym życiu jako żołnierzy Chrystusa. Może są i takie armie, których żołnierze robią po swojemu i opuszczają szeregi, jak im się nie chce już dłużej pomagać innym żołnierzom, jak już nie chcą dłużej podlegać dowódcy. Może są tacy władcy, którzy nie są godni pełnego oddania, ale Pan nasz Jezus Chrystus godzien jest, aby naszą żołnierkę cechowała wierność i godność. Co wy na to? Wiem, że jest gorąco, ale gorąco wcale nie zwalnia żołnierzy od tego, żeby pełnili swoją służbę. Po drugie, kodeks honorowy żołnierza Chrystusa mówi, że obowiązuje nas jedność. Zajrzyjmy do artykułu 2 kodeksu legionisty. Każdy legionista jest twoim towarzyszem broni, jaka by nie była jego narodowość, rasa czy religia. Wyrażasz to solidarnością, która łączy członków jednej rodziny. Wow! Z różnych stron pozbierani żołnierze, ale jak już stali legionistami, jak weszli w te ryzy legii cudzoziemskiej, to ich obowiązuje to, że każdy, kto jest obok niego, jest jego towarzyszem, choćby nie wiem, skąd pochodził, jaki był przedtem i tak dalej. I ma to wyrazić solidarnością, tak jak solidarność między członkami najbliższej rodziny. Czasem się pokłócą, poczubią, ale jak trzeba, to jeden za drugim stanie, bo krew, ta sama krew płynie w naszych żyłach i nie popuści. To mój brat, to moja siostra. Nie pozwolę ci. Taka właśnie ma cechować nas, bracia i siostry, jedność. Jedność jest po prostu wynikiem naszej wiary w Pana Jezusa. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Jest w Chrystusie coś takiego? Coś takiego jest w Chrystusie, pełno tego w Chrystusie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale. Jeśli Chrystus naprawdę jest kimś dla nas, jeśli naprawdę jest naszym Panem, jeśli coś dla nas znaczy Jezus Chrystus, to nie ma alternatywy dla jedności naszej, w naszych szeregach. Ma być jedność. Tak mówi Słowo Boże. My możemy utrzymać tę jedność nie dlatego, że tacy jesteśmy dobrzy, nie dlatego, że żaden drugiemu nie podpadnie, nie dlatego, że nigdy jeden drugiemu nie zrobi żadnej krzywdy, nie stanie się winowajcą jeden w stosunku do drugiego, ale dlatego możemy otrzymać jedność, ponieważ mamy cudowne dary przebaczenia. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Chrystus odpuścił nam całkowicie. Wszystkie grzechy nam przebaczył. Gdy tylko żeśmy się ukorzyli i mu wyznali nasz grzech. I my mamy sobie wzajemnie odpuszczać. I to jest tajemnica naszej jedności, że diabłu nie udaje się wetknąć nocha pomiędzy wiernych, dlatego że oni sobie po prostu przebaczają. Jeżeli diabłu się uda jednego nastawić przeciwko drugiemu, no to zwycięży. Ale znaczy, że coś jest nie tak w szeregach Chrystusa. Bo w szeregach Chrystusa jest po prostu całkowite, totalne odpuszczenie win. Więc on nie ma argumentu na nas. Słowo Boże nawet nie tylko nam o tym mówi, ale też nas konkretnie wzywa do jedności. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Oto jest norma dla wierzących. Owszem, czasem niestety następuje rozdwojenie. Czasem może dojść do jakiegoś nieporozumienia, o czym czytamy w Nowym Testamencie. Jak na przykład Paweł i Barnaba kiedyś mieli pewien konflikt, ale oni załatwili tę sprawę jak należy. Słowo Boże w 1 liście do Koryntian w 11 rozdziale mówi, że czasem rozdwojenie jest też potrzebne, żeby się ujawniło, kto jest naprawdę chrześcijaninem. Zresztą muszą być nawet rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Czasem tak jest, że do kościoła dostaną się ludzie, którzy nie są prawdziwymi chrześcijanami. Nie przeżyli odrodzenia, nie są w Chrystusie naprawdę, ale są pomiędzy wierzącymi i tak przez jakiś czas są. I jeżeli takie dwa światy się spotykają w jednym kościele, ludzie odrodzeni i ludzie nieodrodzeni, to w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś rozdwojenia i wychodzi, kto był prawdziwym chrześcijaninem, a kto nie. Ale zasada, norma dla wszystkich uczniów, żołnierzy Jezusa Chrystusa to jedność, to działanie w jedności, to trzymanie się razem. Może są i takie armie, gdzież każdy żołnierz działa na własną rękę i nie potrzebuje stawać w szeregu z innymi. Może są jakieś tacy samotni jeźdźcy, którzy walczą w pojedynkę. Może są tacy dowódcy, którzy nie potrafią zjednoczyć swoich żołnierzy. Ale nas, jako żołnierzy Jezusa Chrystusa, obowiązuje jedność, bracia i siostry. Jedność. Nasz dowódca jednoczy nas. Nasz dowódca scala nas razem. Ci, którzy są w Chrystusie, są jedno. Nie ma po prostu innej możliwości. Ci, którzy naprawdę są w Chrystusie, są jedno. Tak mówi Słowo Boże. I trzecia zasada, norma, która nas obowiązuje, mianowicie przywiązanie do Kościoła. Zajrzyjmy do trzeciego artykułu kodeksu legionisty. Strzegący z szacunkiem tradycji, związany z twoją kadrą dowodzenia, dyscyplina i koleżeństwo są twoją siłą, odwaga i lojalność twoimi cnotami. Obudzony o północy legionista mówi: artykuł trzeci. I to on cytuje, on to ma wbite do głowy, ma to w sercu, jest legionistą, przeszedł szkolenie, podpisał kontrakt, jest legionistą i wie, że ma strzec z szacunkiem tradycji Legii, że ma być związany z kadrą dowodzenia, że ma być zdyscyplinowany, że ma być koleżeński, no i lojalny, bo to jest jego cnota. O czym to mówi? Mówi to o tym, dla nas wierzących jest to taki obraz, jak ważne jest nasze przywiązanie do Kościoła, przyjaciele, jeśli jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa. Jak ważne jest to poczucie przynależności do siebie wzajemnie. Bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich. Po prostu jesteśmy tak powiązani ze sobą, że nie ma możliwości, ten paluch nie może funkcjonować sam bez tej ręki brzydka. Ale ten paluch jest z nią związany. Może by chciał przeskoczyć do ręki jakiejś ładniejszej, ale on jest członkiem tej ręki. A ta ręka jest członkiem tego tułowia nieforemnego. Może by chciała przeskoczyć gdzie indziej, ale nie może, bo jest członkiem tej ręki. Nie może ta ręka powiedzieć tej nodze: nie potrzebuję ciebie. I odwrotnie. Bo jesteśmy ze sobą związani, mówi Słowo Boże. O czym to mówi? O tym to mówi, że żaden z nas braciom i siostrom nie może powiedzieć: nie potrzebuję was. Nie może. Wzywam was w imię Boże. Pamiętajmy, że jesteśmy członkami jedni drugich. Że kiedy choćby najmniejszej części tego ciała zabraknie, to jest szkoda dla całego ciała. To jest uszczerbek dla całego ciała. Jeśli któregoś dnia ciebie zabraknie między nami, to będzie wielka szkoda dla nas. To będzie wielka przykrość dla ciała. To tak jakby odcięli nam palec u ręki czy u nogi. To będzie ból. Jesteśmy członkami jedni drugich. A tak jak członków jest wiele, a ciało jedno nie może, oko powiedzieć: ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. 1 Koryntian 12:20. Tak patrzmy jedni na drugich. Jak widzimy między sobą jakiegoś słabeusza duchowego, to nie myślmy: a bez niego to my sobie nawet będzie łatwiej walczyć. Myślmy sobie tak: on jest nam szczególnie potrzebny. w tym przywiązaniu do Kościoła, z racji tego, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni, potrzeba też podporządkowania jedni drugim. Jak członki ciała nie działają tak, jak same chcą. Wiecie, co się dzieje, jak na przykład ręka nagle jakieś ruchy robi. Jak działa w sposób nieskoordynowany. Chce coś wziąć tam, a trafia mi w twarz na przykład. Nie? Znaczy, że coś się porąbało w systemie nerwowym i już nie działają wszystkie zmysły tak, jak trzeba. Jest głowa, jest mózg, który posyła sygnały do członków ciała i one działają zgodnie z tym, co pomyśli głowa. I Słowo Boże mówi: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi, zdadzą z tego sprawę, Hebrajczyków 13:7. Głową jest Chrystus, a Chrystus ustanowił w Kościele różnych braci, służby, odpowiedzialne za różne rzeczy i poprzez nich wykonuje to swoje kierownictwo nad Kościołem, nad zborem. I nie może być tak, że każdy robi co chce i każdy uważa jak chce, ponieważ następuje dysonans jakiś w tym całym ciele Chrystusowym. Jest coś chorego wtedy. Biblia mówi w liście do Efezjan 5:21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ze względu na Chrystusa sobie nawzajem ulegamy, podlegamy. I tak żony, bądźcie uległe mężom swoim, mówi Pismo. Chrześcijanka ulega swojemu mężowi, jest podporządkowana swojemu mężowi, dlatego, że wierzy w Jezusa Chrystusa. Dlatego to robi, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce się podobać Jezusowi Chrystusowi. I chociaż ten chłop może czasem jest taki, że ojojoj, ale ona mu podlega. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Nie dlatego, że rodzice zawsze mówią wam takie same słodkości, zawsze mówią, idź sobie lody kup. Ale dlatego, że tak mówi Słowo Boże, dlatego, że takie są normy dla tych, którzy należą do Chrystusa. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. A młodsi lepiej wiedzą różne rzeczy, ale Biblia mówi, młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Zależność, podporządkowanie. Jako żołnierze Jezusa Chrystusa powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Jak zwykły żołnierz w zwykłej armii wie, że jest tam częścią większego organizmu, większego zespołu ludzkiego i ma dowódcę, i to, gdy mówi dowódca, to nie jest do dyskusji, tylko to jest do tego, żeby to wykonać. Tak, gdy nam te duchowe komendy padają, powinniśmy też się wzajemnie podporządkowywać. Mówiliśmy o tym, w tym przywiązaniu do Kościoła ważne jest też to, żebyśmy trwali w nauce apostolskiej. Żeby nie było tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, że każdy sobie sam poglądy kształtuje, każdy sobie wymyśla, bo on ma szersze pasmo w internecie i on szybciej ściąga różne dane i kazania i tak dalej. On wie więcej. Słowo Boże mówi, choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Trudne słowo. Powiecie, Pawle, co ci się stało, że taki ostry jesteś? Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Nas obowiązuje, jako żołnierzy Jezusa Chrystusa, trzymanie się tego jednego sztandaru, pewnych jasno określonych zasad wiary i my się tego będziemy trzymać, bracia i siostry. Może są takie armie, w których żołnierze nie są w ogóle przywiązani do swojego sztandaru, nie obowiązuje ich żadna lojalność. Może są tacy dowódcy, że wcale nie oczekują swoich podwładnych podporządkowania się swoim rozkazom, ale żołnierzy Chrystusowych obowiązuje przywiązanie do Kościoła. Do tej drogi raz określonej przez naukę Chrystusa i apostołów, do tego fundamentu, którym jest Jezus Chrystus, nas to obowiązuje na amen, na zawsze. Jeśli Bóg pozwoli, dalsze punkty, jeszcze cztery punkty nam zostały w przyszłą niedzielę. Co wy na to? A teraz powstańmy. Jest tak gorąco, że powinniśmy powstać i pomodlić się. I podziękować Panu naszemu, że nas powołał do swojej armii. podziękować, że nas czyni skutecznymi przez to, że dał nam konkretne zasady, dzięki którym możemy przetrwać, dzięki którym możemy się ostać, gdy wróg nas atakuje, dzięki któremu możemy wykonać zadania, gdy Pan chce coś osiągnąć w Gdańsku, w tej okolicy, że możemy te zadania wykonać, bo jesteśmy żołnierzami, którzy trzymają się ramię w ramię i idą do przodu i zwyciężają.
Myśmy bracia Chrystusa żołnierze, za Chrystusem pójdziemy i pój. I oddamy swe życie, bo wierzę na cierpienia, trudności i znój. Na cierpienia, trudności i znój. Nikt nie może nam stawić przeszkody, żadna siła szatańska toć wróg. Przejdziemy przez ogień, przez wody. Z nami w boju jest sam Chrystus Bóg. Z nami w boju jest sam Chrystus Bóg. Nam nie trzeba uznania ani sławy, gdyż jak kwiat biedny ziemski nasz stan. Za nas Chrystus przychodził, mój krwawy, za nas cierpiał niebiański nasz Pan. Za nas cierpiał niebiański nasz Pan. Nas tam czeka.